głosem związków.
Artur Rozmus, prezes zarządu Podkarpackiego Związku Pracodawców Lewiatan, członek Rady Głównej Lewiatan. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor.
Przedsiębiorcy niejednokrotnie stają przed pytaniem, czy jednoosobowa działalność gospodarcza może zatrudniać pracowników. Jak to wygląda w praktyce? Jest taka możliwość?
Jak najbardziej. Nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o zatrudnianie pracowników przez JDG. Nie ma żadnych limitów, tylko trzeba spełniać odpowiednie wymagania prawa, czyli trzeba takich pracowników zgłosić do ZUS-u, trzeba za nich odprowadzać składki, trzeba zapewnić im szkolenia. I jedynym ograniczeniem jest to, że przy JDG często w firmie nie ma struktur odpowiednich do tego, żeby obsłużyć pracownika, bo generalnie pracownik wymaga skomplikowanej obsługi prawno-administracyjnej, no i JDG generalnie często na to nie stać.
Na jakich warunkach ci pracownicy powinni być zatrudniani?
To nie ma znaczenia. To, co dopuszcza polskie prawo, to jest umowa o pracę, to jest umowa zlecenie, to są kontrakty B2B, wszystkie formy są dopuszczalne. Natomiast każde zatrudnienie pracownika powoduje, że się nabiera ogromną ilość obowiązków na taką działalność. No jeżeli ktoś prowadzi sam działalność gospodarczą, no to natychmiast wchodzi w zupełnie bardzo skomplikowane procedury, których musi się podporządkować. JDG jest wymyślona i stworzona głównie po to, aby można było realizować pracę, będąc samemu sterem, okrętem i dla siebie jak gdyby zarządzającym. Natomiast już zatrudnianie pracowników uważam, że to należałoby robić już na bardziej rozbudowane struktury typu spółka ZO albo wziąć sobie kogoś, no bardziej to rozbudować.
Ale tak jeszcze wracając do tej umowy JDG, czy są jakieś ograniczenia co do liczby osób zatrudnionych w jednoosobowej działalności gospodarczej?
Absolutnie nie. Ja znam spółki, które są prowadzone jako osoby fizyczne, czyli JDG, i są wielkie firmy. Wielkie firmy i nawet przez kupę czasu taka firma na Pomorzu zatrudniająca tysiące pracowników była na JDG. Także zdarzają się tego typu przypadki. Oczywiście uważam, że to jest bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, jak się zatrudnia tak dużo ludzi będąc JDG, bo JDG to jest generalnie odpowiedzialność stuprocentowo całym majątkiem. Ktoś, kto prowadzi JDG, odpowiada całym majątkiem za wszystkie sprawy, które tworzy podczas tej działalności. Dlatego się tworzy spółki z o.o., a żeby odseparować majątek prywatny od majątku spółki. I wtedy, jeżeli się prowadzi działalność w formie spółki z o.o., no to mamy to rozróżnienie, czyli kiedy się dzieje źle ze spółką, możemy odciąć spółkę od majątku prywatnego i przy odpowiednich procedurach zgłoszeniowych, ogłoszeniu upadłości można się wykaraskać. Natomiast w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jakiekolwiek kłopoty z firmą natychmiast oddziaływują na cały majątek.
Czy to jest jedyne ryzyko?
Jest to największe ryzyko, bo generalnie działalność gospodarcza to są przede wszystkim ryzyka. No i jeżeli się prowadzi nieryzykowne działalność, no to można sobie pozwolić na JDG i ja bym był zawsze skłonny do tego, aby ograniczać wielkości zatrudnień. Nawet nie próbować zatrudniać, ponieważ zatrudnienie innego pracownika w JDG już zmienia status tego JDG, czyli stajemy się przedsiębiorcą, można powiedzieć, pełną gębą. Musimy wypełnić wszystkie przepisy prawa i to nieważne, czy zatrudniamy jednego, czy zatrudniamy ich 10, czy 50 potem. Obowiązki są jednakowe. Trzeba szkolić, BHP, wszystkie ZUS-y i tak dalej, i tak dalej. Cała otoczka związana z relacją pracodawca-pracownik jest w tym momencie uruchamiana.
A czy umowy JDG są wliczane do stażu pracy?
To jest dobre pytanie, bo jeżeli jest umowa, która spełnia, ma tu pani na myśli pracownika w JDG,
tak,
no to jeżeli jest to umowa o pracę, czy inny kontrakt, który jest zgodny z przepisami, on się jak najbardziej liczy. Jeżeli są odprowadzane składki ZUS-owskie, bo generalnie wszystko, co się liczy potem do ewentualnych stażów pracy, no to musi być uwidocznione w ZUS-ie. Czyli jeżeli ktoś kogoś, powiem kolokwialnie, na czarno zatrudnia w JDG, czyli nie odprowadza za niego ZUS-u, no to nawet gdy byłby pracownikiem, jest pracownikiem pozornym, nie liczy mu się nic. Natomiast jeżeli go zgłosi do ZUS-u i zacznie płacić za niego składki, no to jest normalnym pracownikiem i wszystko mu się liczy.
Od 1 stycznia 2026 roku mają wejść w życie nowe przepisy. Czego te przepisy będą dotyczyły?
Przede wszystkim to będzie faktura elektroniczna, która będzie coraz bardziej obowiązywała, bo to na szczęście do tej pory było przesunięte. System nie był gotowy na fakturę elektroniczną. Natomiast od 1 stycznia większe firmy wchodzą, od kwietnia wszystkie firmy będą musiały już wszystko robić przy pomocy e-faktur. Czyli będziemy musieli wysyłać, tak jak dzisiaj wysyłamy pliki JPK do Urzędu Skarbowego, tak będziemy również wysyłali fakturki nasze, które są robione, i te, które my dostajemy, również będziemy uzyskiwać przy pomocy centralnego systemu.
Czy to są jedyne zmiany, jakie czekają przedsiębiorców?
Jest tam też wiele dodatkowych, no na pewno opodatkowanie się zmienia wszystkich JDG, czyli będziemy mieli ten taki ZUS mieszany systemowo, część składki od tej minimalnej krajowej będzie miała inną podstawę i potem od nadwyżki będzie inna kwota znowu wyliczana. Generalnie ile tych skal podatkowych, ile tych zmian, tak to będzie wprowadzane. Jest trochę tych zmian i powiem krótko, dlatego też mówię, że jeśli nie jest się przygotowanym jako przedsiębiorca do tego, żeby ponosić koszty tej obsługi dodatkowej, która musi być na dzień dzisiejszy w przedsiębiorstwie, to lepiej skupić się na sobie, wziąć sobie księgową i z tą księgową uzgadniać to, co ciebie tylko dotyczy, przedsiębiorco. Natomiast jeżeli weźmiesz jednego pracownika, przestajesz być zwykłym, prostym przedsiębiorcą, stajesz się pracodawcą, a status pracodawcy od razu narzuca różnych rzeczy. I to, co ja jako przedsiębiorca mógłbym się opodatkować, wybrać sobie formę, etc., tak już to jest nie do końca tak elastyczne, jakbym miał pracownika nawet jednego.
Chciałabym jeszcze porozmawiać na temat pracodawców z Podkarpacia, a dokładnie ich problemów, z jakimi problemami najczęściej się w tym momencie zgłaszają, z czym się po prostu borykają na ten moment.
To można mówić za każdym razem od takich wielkich rzeczy jak niestabilność przepisów prawa. To jest taka rzecz, która jest książkowym tematem od wielu lat, nam się powiela, bo niestabilność prawa, niestabilność orzecznictwa i niestabilność interpretacji przede wszystkim przez urzędy skarbowe jest największą mordęgą. Nie wiesz, czym się możesz jutro spodziewać. Dzisiaj masz taką decyzję, jutro ta decyzja się zmienia. Także ta niestabilność i ta nieczytelność prawa jest bardzo, bardzo dużym problemem, który się od lat zmienia. Natomiast takim banalnym problemem, który na dzień dzisiejszy dotyka prawie wszystkich przedsiębiorców, to są koszty. Koszty energii i koszty pracy. Wzrasta bardzo mocno płaca minimalna z roku na rok. Teraz jest bardzo ostra dyskusja na temat nowego poziomu płacy minimalnej, gdzie ministerstwo wyszło z taką bardzo ambitną inicjatywą. Wiem, że teraz w Radzie Dialogu Społecznego są prowadzone dyskusje, żeby dogadać ten poziom płacy minimalnej. No bo w pierwszych wariantach miał być powyżej 5000 zł. Także to byłby dość znaczący skok z obecnych 3666. Natomiast no wiem, że są prowadzone teraz dialog w Radzie Dialogu Społecznego, żeby ustalić wielkość tej płacy minimalnej. Także to są dwa najgorsze i największe wpływy na dzień dzisiejszy, czyli koszty energii, szeroko pojętej energii, tak jak mówimy o prądzie, to mówimy o gazie, mówimy o kosztach paliwa, no i koszty pracy, gdzie one muszą być skonfrontowane z pojemnością rynku i z popytem na rynku. A ten popyt nie jest niestety dzisiaj taki mocny.
A czy dzisiaj trudno jest znaleźć dobrego pracownika?
Tak, jest bardzo trudno znaleźć dobrego pracownika, ponieważ rynek się bardzo specjalizuje. Czyli dzisiaj już nie mamy do czynienia z czymś takim, jak były teorie wcześniejsze podkreślające dywersyfikację. Jeszcze kilkanaście lat temu ja byłem uczony na studiach: dywersyfikuj, dywersyfikuj, zabezpieczaj różne obszary biznesu, pokrywaj, żeby jak ten się zacznie chwiać, to ty z tego drugiego będziesz mógł trochę przeżyć. Nieprawda. Dzisiaj to już jest dawno zapomniane. Dzisiaj jest ogromny poziom specjalizacji i żeby przetrwać na rynku, trzeba po prostu być mistrzem świata w swojej dziedzinie i do tego mistrzostwa potrzeba mistrzostwa pracowników. No i to jest ten problem, bo ani edukacja, ani rynek nie nadąża za tym, co potrzeba.
Jakiś czas temu pracodawcy mówili o tym, o dużej rotacji i o dużej takiej fali zwolnień pracowników. Czy nadal ten problem występuje?
On jest tylko i wyłącznie związany z branżami. Mamy do czynienia na dzień dzisiejszy z problemem ewidentnie branży transportowej, ciężkiej, transportu wielkogabarytowego. No i teraz bardzo duży problem się pojawił również w branży meblowej. Tej takiej masowej. Nie mówię o małych warsztatach, które sobie radzą i robią niszowe produkty pod niszowe rzeczy. Ale ta branża, która produkowała jakieś skale meble, One w konfrontacji z dużymi firmami i z ogromnym ceną surowca plus importem z Chin, no są w strasznie ciężkiej sytuacji. I ta fala uderzenia w poszczególne branże się po prostu przesuwa. To jest takie żywe cały czas w gospodarce. Natomiast branża transportowa już od kilku lat ma bardzo ogromne problemy. W momencie, jak się otworzył rynek ukraiński i kierowcy z Ukrainy przy znacznie niższych stawkach zaczęli jeździć po Europie, robili to samo dokładnie co Polacy 15-20 lat temu, kiedy również został otwarty rynek europejski i polscy kierowcy pojechali na zachód, no i jeździli za niskie stawki. No i dokładnie teraz to powtarzają Ukraińcy, którzy przyjmują ten rynek.
Ogromnie panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.